Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba Sparadyża, historyk i prorektor do spraw kształcenia na uczelni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, co wczoraj działo się w całym kraju, bo koncerty, marsze, msze, składanie kwiatów pod pomnikami, przede wszystkim marszałka Piłsudskiego. Ten marsz w Warszawie spokojny, na szczęście. Uczymy się świętować Święto Niepodległości?
No z każdym rokiem przybywa nam tych lat, gdzie jesteśmy niepodlegli, więc pewnie im człowiek starszy, tym rozsądniejszy i też wie, w jaki sposób powinien świętować. Uważam, że takie wydarzenia jak Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja powinni świętować wszyscy. Jeśli ktoś ma ochotę pójść do kościoła, to jak najbardziej powinien móc. Jeśli ma ochotę przejść w jakiejś manifestacji, to również. Jeśli ma ochotę zrobić inną aktywność, która jest godna takiego wydarzenia, również powinien mu się to uniemożliwić, po to, żeby każdy znalazł sposób na świętowanie tych ważnych wydarzeń, takich radosnych, bo nasza historia jest pełna takich bardzo przykrych wydarzeń, o których też musimy pamiętać i je przypominać, a kiedy mamy możliwość świętowania radosnego, to tym bardziej powinniśmy też to podkreślać.
Na wszystkich poziomach wczoraj świętowano, także sportowo były biegi, także widziałem, że wiele osób w koszulkach biało-czerwonych biegało bez jakiejś organizacji, ale historia, bo ona też jest ważna, pan o niej wspomniał, jest pan ekspertem, jeśli chodzi o obozy jenieckie, między innymi. Jak obchodzono 11 listopada w trakcie wojny w takich obozach?
Jeśli mówimy o obozach jenieckich, to oczywiście w tajemnicy, ponieważ kiedy oficerowie, szeregowcy mieli mniejsze możliwości, zresztą ich w dużej mierze pozwalniano z tych obozów, natomiast oficerowie przebywający w oflagach musieli to robić w tajemnicy, ponieważ nie wolno było pokazywać jakichkolwiek oznak polskości. Nawet zaczęto w pewnym momencie, mówiąc kolokwialnie, czepiać się oficerów, że na polskich mundurach są w guzikach orzełki, które były naturalnym elementem umundurowania, ale jeńcy znaleźli na to doskonały sposób. W dniu, którym przypadało na przykład święto 11 listopada, czy konstytucja 3 maja była tutaj upamiętniana, wtedy ubierano się na jak najbardziej elegancko to było możliwe. Nie wszyscy mieli mundury, ponieważ wielu z pola walki weszło do obozu, ale starano się też ubrać, wypastować buty. Organizowano różnego rodzaju tajne odczyty, spotkania, śpiewano pieśni, ale wszystko to działo się w tajemnicy i w wielkiej konspiracji przed obozową chociażby Abwerą, która pilnowała, aby tego typu działań nie było. Aczkolwiek Polacy to bardzo mądry naród i niejednokrotnie udawało się przechytrzyć władze niemieckie i zorganizować tego typu nawet uroczystości.
Przygotowuje pan nową wystawę dla Muzeum Woldenberczyków. Czy też w tym obozie tak obchodzono 11 listopada?
Tak, zdecydowanie tak. Można powiedzieć, że w pewnych kwestiach jeńcy byli jednolici, pomimo tego, że oni nie mieli ze sobą kontaktu. No to jednak patriotyzm, który był w Polakach, przygotowanie wojskowe, które w części oczywiście oficerów było, bo nie wszyscy byli oficerami zawodowymi, to spowodowało, że oni mieli pewne doświadczenie, pewne wspólne kierunki działania, a zresztą na początku wojny po kampanii wrześniowej wielu z nich było w różnych obozach i obserwowali, co tam się dzieje.
Pytam o to, bo dzisiaj możemy świętować bez przeszkód 11 listopada, ale były takie sytuacje, w których za świętowanie tej rocznicy były kary, a za chwilę też o tym porozmawiamy, także śmierci. Jeśli chodzi o samą wystawę muzeum, to na jakim jest to etapie, kiedy zobaczymy?
Jest już opracowana koncepcja. Składamy teraz zamówienia do właściwych firm, jeśli chodzi o umeblowanie, o przygotowanie tablic narracyjnych, sprzętu elektronicznego.
To będzie takie nowoczesne muzeum.
Tak, to będzie multimedialne, nowoczesne muzeum. Liczę, że około czerwca będzie już ta wystawa gotowa i z początkiem wakacji będzie można ją odwiedzić.
I czekamy na początek wakacji, nie tylko jeśli chodzi o te cieplejsze dni. Wspomniałem o tym, że różnie świętowano 11 listopada oraz wiązały się z tym konsekwencje. Wczoraj wiele mówiło się o bohaterach tamtych dni, czyli roku 1918, a na przykład Muzeum Auschwitz wspomniało o tym, że 11 listopada 1941 roku miała miejsce pierwsza masowa egzekucja Polaków pod ścianą śmierci w Oświęcimiu. O tym też warto wspomnieć. Niemcy w obozie tego dnia właśnie postanowili uczcić Święto Niepodległości masową egzekucją.
No niestety, to jest właśnie przykład naszej historii, która jest smutna, przykra i musimy o takich rzeczach mówić, ponieważ to są tacy cisi bohaterowie. Kilkadziesiąt osób, które zginęło, które zostało potraktowanych w aktach zgonu jako wrogowie systemu niemieckiego, bo tak mniej więcej brzmiała przyczyna egzekucji zgonu.
Pisano w dokumentach powrót niepożądany.
Tak, tak, tak. I oni wiedzieli, że oni zginą, bo byli wybierani systematycznie i z zachowanych relacji osób, które przetrwały, a miały styczność przed egzekucją z tymi, którzy zginęli.
Między innymi rotmistrz Pilecki.
Tak, to niektórzy mówili, przynajmniej zginę 11 listopada w takim godnym, chwalebnym dniu.
Co ciekawe, rotmistrz Pilecki trafił do Oświęcimia w drugim transporcie warszawskim jako Tomasz Serafiński, więc nie był w obozie jako rotmistrz Pilecki, bo zostałby zamordowany jako oficer Wojska Polskiego. W Auschwitz porucznik, przypominam, 11 listopada 1943 roku Witold Pilecki został awansowany dopiero na rotmistrza. Zostawmy historię, panie doktorze, zajmiemy się uczelnią, Akademią imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Znalazłem na waszej stronie internetowej ciekawą wzmiankę o tym, że studenci kierunku ratownictwa medycznego złożyli ślubowanie, dołączyli do społeczności akademickiej, społeczności uczelni. Ważny kierunek.
Bardzo ważny. Kolejny kierunek medyczny, ponieważ już od 2 lat prowadzimy pielęgniarstwo. Teraz dołączyło do tych kierunków z zakresu nauk o zdrowiu ratownictwo medyczne. Jest to kierunek bardzo pożądany, podobnie jak pielęgniarstwo, o czym świadczy chociażby...
Zainteresowanie.
Nabór. Tak. Zainteresowanie było wyższe niż liczba miejsc. W przypadku jednego i drugiego kierunku mamy taką sytuację, więc wypełniamy misję, która na nas obowiązuje, że zapewniamy bezpieczeństwo edukacyjne, a w tym wypadku wspomagamy zabezpieczenie w zakresie służby zdrowia.
Pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, to jest ten kierunek rozwoju uczelni, który chcecie utrzymać. Pytam też w kontekście wizyty ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który odwiedził niedawno uczelnię i zapowiadał wsparcie dla takich rozwiązań.
Tak, niezbędną inwestycją w zakresie utrzymania i rozwoju kierunków w zakresie nauk medycznych jest zbudowanie centrum symulacji, czyli właściwie takiego małego szpitala, w którym adepci tych zawodów będą przygotowywać się do pracy na prawdziwym oddziale, w prawdziwych realiach. W przypadku pielęgniarek no to oczywiście muszą być sale odpowiednio wyposażone, natomiast w przypadku ratowników to poza salami, w których będą odbywać się ćwiczenia i praktyka w tym zakresie, jeszcze jest niezbędny symulator kawalerki, czyli taki powiedzmy kontener, do którego się wejdzie i będzie człowiek się czuł, jakby jechał karetką.
Minister w trakcie rozmowy z dziennikarzami rzucił takie hasło, że być może kierunek medyczny gdzieś tam w przyszłości, ale tak naprawdę no to jest mocno skomplikowana sprawa. Rozumiem, że usłyszeliście o takiej możliwości, ale czy to gdzieś jest na horyzoncie, czy to naprawdę daleka dyskusja?
Oczywiście zorganizowanie kierunku medycznego nie jest łatwe, natomiast...
To szpital kliniczny i tak dalej.
Tak, oczywiście. To są poważne sprawy, to są duże nakłady finansowe. Tak. My naturalnie będziemy tę propozycję rozważać, bo widzimy, jakie są potrzeby, ale będzie to proces, który musi zostać rozciągnięty w czasie.
Najbliższe wyzwania przed uczelnią? Bo kierunki medyczne to jedno, ale też rozumiem, w innych kierunkach się chcecie rozwijać.
Chcemy wzmacniać nasz potencjał. Przede wszystkim wzmacniamy przez rozwój kadry naukowej, która jest niezbędna do funkcjonowania uczelni. Kolejne doktoraty, habilitacje i w tym zakresie uczelnia bardzo mocno wspiera swoich badaczy, ponieważ każdy ma możliwość dofinansowania wydawnictw naukowych, procesu postępowania doktorskiego, habilitacyjnego. Więc to jest tutaj nasz priorytet, bo to się stało też podstawą zbudowania Akademii. Silna, własna kadra badawczo-dydaktyczna.
Która w tym roku ma 5 lat.
Tak jest.
Dziękuję za rozmowę. Dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.